Cyberiada w Radiu Lublin.
Właśnie się zaczyna audycja Cyberiada. To jest audycja, w której trzech okularników będzie rozmawiało o okularach przyszłości. Zdjąłeś?
Tak.
Załóż proszę prędko, gdyż czuję, że jesteś troszkę niekompetentny, jak siedzisz bez okularów.
Ale które?
No to już pozostawiam tobie do wyboru.
To było chyba najszybsze wprowadzenie do tematu w historii tej audycji, tak mi się wydaje.
No dobrze, to pogłębmy, tak. Żeby nie było znowu aż tak infantylne i tak pobieżne. Proszę państwa, w audycji Cyberiada od jakiegoś czasu co czwartek zabieramy siebie i państwa przy okazji w podróż po mediach. Zastanawiamy się nad tym, czym te media są. Co możemy dzięki nim zrobić, co one nam robią, co my innym robimy przez te media i nasz wybór związany z dzisiejszą audycją padł właśnie na okulary. Wybór to jest nieprzypadkowy, no bo po pierwsze dlatego, że coraz gorzej nam idzie, ale po drugie dlatego, że wszem i wobec producenci sprzętów high-techowych i gadżetowych zachęcają nas do tego, żeby uwierzyć, że takim finalnym sposobem rozmawiania ze światem mogą być również okulary. Przez długie lata namawiali nas na asystentów głosowych. Wcześniej namawiali nas na klawiatury, myszki i monitory. W międzyczasie pojawiło się...
No na smartfony nas namówili tak ostatecznie.
Tak, pojawiły się smartfony, tablety i wiele z tych rzeczy rzeczywiście weszło do takiego powszechnego obiegu w skali masowej. No i z tymi okularami sprawa jest o tyle ciekawa, że z jednej strony jest to takie medium, o którym można by powiedzieć, że jest jednym z najbardziej przezroczystych. I to
ale
tak,
też,
tak
ale
zupełnie
też,
dosłownie.
Ale zobacz, to jest najbardziej chyba oczywistych.
No, tak, wisi na oczach, to prawda.
No właśnie, najbardziej oczywistych, bo okularów potrzebujemy i do okularów się jesteśmy w stanie przyzwyczaić i one są czymś bardzo prywatnym, intymnym. Okularów się.
I myślę, że to jest jeden z tych podstawowych kontekstów, dla którego wzrok projektantów interfejsów spoczął właśnie na tym konkretnym gadżecie. No bo zobaczcie, że... Ale ja bym powiedział jeszcze nawet bardziej. To znaczy, że po pierwsze, że one są na tyle oczywiste, bo są tak bardzo przezroczyste i to ich mediowanie w gruncie rzeczy jest trudno uchwytne przez to.
Transparentne.
Ale z drugiej strony ze wzrokiem jest taki bardzo poważny kłopot, że w odróżnieniu od pozostałych naszych zmysłów i umiejętności, na przykład w odróżnieniu od mowy, my tylko wzrokiem pobieramy, a nie jesteśmy w stanie nic... Praktycznie
chyba nigdy
nie
na ciebie wyrzucić. Nie spojrzał porządnie.
To znaczy oczywiście nie licząc tych spojrzeń.
To jest idealny produkt dla producentów takich
tak się wydaje.
Jak Big Techy.
Tak się oczywiście. Wydaje.
Jeden z szefów, ten liderów w produkcji tych okularów, o których my zamierzamy dzisiaj mówić,
smart
czyli
okularów.
Tych inteligentnych, tak, to powiada, że to w tym roku powiedział, że to jedne z najszybciej rozwijających się urządzeń elektroniki konsumenckiej w historii.
W historii. No i to bym powiedział sprawdzę.
Takie
ja
małe.
Ja mam trochę inne dane.
To brzmi poważnie.
Ja mam trochę inne dane, ale jeszcze na wstępie tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że z jednej strony oczywiste są te okulary, z drugiej strony od lat zapowiadane i Meta to robi, i Google to robi, i Samsung to robi.
I w tej historii jest już wiele takich, które się nie udały.
I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że mimo tego, że ten przyrząd wydaje się tak oczywisty i no jednak jest tu trochę miejsca w tych okularach, tak? Oprawki są, zresztą różne są oprawki, są grubsze, są cieńsze. W każdym razie, mimo wszystko do tej pory jednak ani naszą wyobraźnią, ani tym bardziej naszym rynkiem, bo dane jednak mówią trochę co innego niż to, co sugerowałoby wypowiedź jednego z CEO, że mimo wszystko tego, te okulary nie stały się jednak, okulary ze sztuczną inteligencją, nie stały się czymś oczywistym. I pytanie dlaczego? I pytanie, czy to być może nie jest dobra informacja dla nas?
Znaczy wiesz, czy nie stały się, no ale to jest jakaś też przyszłość, nie?
O tej przyszłości ja słyszę, tak jak obserwuję, ostatnio rozmawialiśmy o konferencjach różnych. Pamiętam dobrze konferencję Microsoftu i to było chyba z 10 lat temu. Na pewno jeszcze przed tą rewolucją, nazwijmy to tak w cudzysłowie, wielkich modeli językowych. I tam już te zapowiedzi takie właśnie
no,
bardzo
Zuckerberg zawsze się tak wypowiada. Poza tym to jest takie amerykańskie, wielkie, nie? No, coś robimy, i mimo wszystko, to jest w historii najwięcej, najwspanialsze, największe.
I mimo wszystko wciąż tam nie jesteśmy. Nie jesteśmy, no, ciekawe dlaczego i ciekawe rzeczywiście, czy będziemy i co z tego dla nas wynika i czy coś...
Zgodzę się z Przemkiem, bo wygląda na to, że okulary zaliczyły całkiem sporo fal startów.
Tak, 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 tak.
Jako ten koncept technologii inteligentnej, która miałaby obserwować i jednocześnie wyświetlać.
Słuchajcie, no ale skoro tak, no to już tak poważnie, to może mniej, ale też na temat, no świat to za mało. Pierce Brosnan, 99 rok, wchodzi do kasyna, lore, noir, wchodzi do kasyna,
to jest
zakłada...
politycznie, co teraz właśnie przywołujesz.
Że?
No to był ten z tych Bondów, który był niemiły dla pań.
No ale właśnie on też spoglądał, między innymi spoglądał właśnie na panie, ale co zobaczył? No zobaczył, właśnie, że panie były też uzbrojone. One przyszły do tego kasyna także z bronią. I to dzięki czemu zauważył? Dzięki okularom. Prześwietlił, przeskanował i wygrał. Nie? Wszystko, widzi więcej.
Czyli okulary to jest zupełnie podstawowe urządzenie również w pracy tych, którzy noszą na barkach losy tego świata.
Te kulturowe, popkulturowe wzory, one skrążą. Nie? One nie są... Dzisiaj wiele z tych gadżetów, jeden raz o tym mówiliśmy, z tych popkulturowych gadżetów, a w szczególności także tych bondowych, one stały się rzeczywistością. To, co wydawało się kompletnie fikcją.
No i również z tego powodu, to znaczy z takiej ilości różnych interpretacji i remiksów, które kultura popularna uczyniła okularom, od słonecznych aż po profesorskie, przez te, które noszą
informatycy,
członkowie służb specjalnych, informatycy. Można by domniemać, że okulary są rzeczywiście łakomym kąskiem dla projektantów, ale z drugiej strony rzeczywiście jest ten problem z tym, że ciężko udźwignąć taki temat. Jak wymyślać krzesło od nowa, to mniej więcej taki sam problem, jak wymyślać okulary od nowa. To nie jest proste, to nie jest oczywiste. W podróż w kierunku okularów przyszłości zapraszamy dzisiaj Państwa w towarzystwie Jana Chudzika.
Dobry wieczór.
Przemysława Wiatra.
Dzień dobry.
Piotra Celińskiego, czyli mnie. I audycję realizuje Krzysztof Mysia. Tyberiada o okularach. Ale takich...
Dlaczego drzwi poleciały?
Ale no, poleciała piosenka o drzwiach. No tak to bywa, bo może dlatego, że i przez jedno, i przez drugie widać,
ja wiem,
co jest dlaczego,
dalej. Bo tam jest wizja w tych drzwiach.
A może to być.
To jest takie bardziej, wiesz, ukryte.
No, my w każdym razie podążamy ku okularom przyszłości.
No ku okularom podążamy, ja bym ci chciał przerwać od razu, bo mam tutaj te dane pod ręką, przed okularami.
Kolega ma konspekt.
Mam konspekt, tak, dokładnie dzisiaj. Jan mówi za wielkimi tego świata, że jest to rynek, który bardzo szybko się rozwija. On się rzeczywiście szybko rozwija, natomiast on jest nieporównywalny, jeżeli chodzi o sprzedaż, wolumen sprzedaży roczny z innymi urządzeniami, takimi chociażby jak smartfony. Do tej pory w 2025 rok. Rocznie to jest około 7-8 milionów par inteligentnych okularów. Dla porównania w tym samym roku sprzedano około 1,2 miliarda smartfonów.
Tylko, że Zuckerberg mówił o najszybciej rozwijających się.
Jasne,
nie?
Jasne. I to rzeczywiście ta sprzedaż rośnie, natomiast tempo tej sprzedaży chyba wciąż nie jest takie, jakie mogłoby się wydawać, że powinno być, ponieważ zaczęliśmy od tego, że rzeczywiście okulary wydają się takim przyrządem no, dość oczywistym. Są cały czas z nami. Ci, którzy noszą te okulary, czy to korekcyjne, czy nawet niekoniecznie korekcyjne, bo niektórzy dzisiaj na przykład noszą okulary, bo taka jest moda, zeróweczki, żeby wyglądać...
Ale te inteligentne, tak. One także mają możliwość korekcji wzroku. Tak. Są
tradycyjne
okulary.
Jak się bateryjka wyczerpie, to wtedy.
Ale to, co jest najbardziej... dla nas interesujące, to, że integrują kilka rzeczywistości, czyli to, co się nazywa rzeczywistość rozszerzoną, rzeczywistość wirtualną, no i funkcje inteligentnej komunikacji, AI, sztuczną inteligencję.
Ale na tym też się jeszcze nie kończy, bo dodatkowo w takie okulary w przyszłości, niektóre firmy się chwalą właśnie ewolucją w tę stronę, takie okulary przyszłości miałyby mieć możliwość patrzenia w innym trybie niż nasze oko zazwyczaj patrzy, czyli wyświetlać na przykład obraz podczerwony, albo jakiś obraz jeszcze z takiego widma, tak, które nie jest dostępne naszemu oku. Czyli potencjalnie wydaje mi się, że najbardziej istotnym komponentem tych okularów jest fakt, że one mogą bezpośrednio przed okiem wyświetlić nam błyskawiczne informacje, którą możemy pozyskać albo sieciowo, albo na żywo. Trochę to jest, słuchajcie, i tu bym też poszerzył tę definicję tych smart okularów, bo trochę to jest takie nawiązanie i ewolucja tych gogli służących do grania, po prostu zanurzania się w rzeczywistość grową, które
tak,
zakładamy gdy,
że
na głowę.
Tak, technologicznie to jest mikro, co to jest tak... tak
różnica jest dosyć zauważalna, no bo te gogle nas zupełnie odcinają od świata.
Czyli mamy rozszerzoną rzeczywistość, a nie wirtualną rzeczywistość. Tak, w tym sensie,
natomiast że... jest to bliźniacza technologia z punktu widzenia rozwiązań technicznych. To wszystko, co się udało w przypadku Google jakby zminimalizować i zaprojektować funkcjonalnie, to w przypadku okularów będzie po prostu troszeczkę inaczej wyglądać na samym ekranie, który stanowią szkiełka. Ja mam inny problem z tymi okularami, że na ile jesteśmy gotowi fizjologicznie do tego, żeby patrzeć na świat w ten sposób. Przypomina mi się takie badanie zrealizowane, taki eksperyment zrealizowany przez amerykańską armię, kiedy żołnierzom zaoferowano hełmy wyposażone w taki dodatkowy okular, przy pomocy którego oni mieli otrzymywać informacje budujące świadomość sytuacyjną w danym momencie. Czyli na przykład żołnierz widziałby obrazek z drona jednym okiem, a drugim okiem widziałby normalnie to, co widzi. Jeszcze inna koncepcja rozwoju tej technologii była taka, że żołnierz widzi w tym jednym okularze to, co się dzieje z tyłu. No i nieoczekiwanie, albo być może właśnie oczekiwanie, żołnierze po prostu kompletnie byli sparaliżowani taką sytuacją, nie potrafili uzgodnić tych rzeczywistości ze sobą.
Tak, no przebodźcowani.
Być funkcjonalnie po prostu cały czas jakby na 100%.
Czy to zagrożenie jest, to by można podsumować przebodźcowaniem, znaczy za dużo bodźców, za dużo, zresztą jak opowiadają w każdym razie tutaj specjalistami nie jesteśmy, ale jak opowiadają o tych samolotach super, tak, 30F, tak, 32, tak, to jest to, że minimalizują na ekranie liczbę ekranów, tak, że sprowadzają...
Tak, chodzi o uproszczenie,
żeby...
przepływu danych, tak, żeby z tego esencja tylko się przedostawała.
Zresztą przypomnijmy sobie Palantir, te oprogramowania, które są przeznaczone dla wielkich przedsiębiorców, ale także dla służb. To tam był też taki wątek, który sprawiał, że one, tak zwana ontologia, że one przedstawiają ostatecznie, wizualizują dane w sposób prosty, czytelny,
tak, żeby
realistyczny,
przeciętny sergeant, a nie dane, był w stanie nie są podjąć decyzję.
To dane dla informatyka, nie jest to żeby to było operacjonowalne, tak, możliwe do zoperacjonalizowania.
Pytanie, czy w kontekście tego trzeciego oka, którym miały być okulary na przykład w tych bardzo skomplikowanych zadaniach wojskowych i w tych testach, o których mówisz, Piotrek, czy to nie jest tak, że do tego nasz mózg, jak rozumiem, mógłby się i nasze zmysły mogłyby się przyzwyczaić po jakimś...
To jest świetne pytanie.
Po jakimś treningu, bo gdyby tak było rzeczywiście, no to mielibyśmy do czynienia z czymś, co w kontekście na przykład poruszania się i rozpoznawania terenu byłoby czymś rzeczywiście rewolucyjnym. Gdybyśmy mieli dostęp bezpośredni, taki niemalże intuicyjny do tego, co się dzieje na przykład dookoła nas albo co się dzieje za nami.
Mało tego, mógłbyś sobie wybierać kamery tak jak dzisiaj sobie wybierasz kanały w telewizorze.
To jest też pytanie do okulistów. To jest też
ciekawe pytanie.
Bo to analogicznie można by pomyśleć tak, że wyostrzajmy szkła, które mamy teraz korekcyjne i czym one będą bardziej ostre, czym one będą mocniejsze, tym będziemy więcej, dokładniej, wyraźniej widzieli. Ale tak to nie działa.
Znaczy, że to jest bardzo ciekawa uwaga, tak, znaczy, że jest pewna granica. To tak jak z aparatami fotograficznymi i też kiedyś chyba w Cybariadzie o tym rozmawialiśmy, że te zdjęcia dzisiaj tak cyfrowe są, obrazy są coraz bardziej doskonałe, no ale gdzieś jest ta granica, znaczy, to jest granica naszego oka i możliwości dostrzeżenia.
Bo prędzej jest to granica, którą wyznacza nam właściwość materiałów optycznych, czyli szkła, które w pewnym momencie samo z siebie stanie się jednak widoczne, bo jeśli za szkłem postawimy matrycę, która jest tak absolutnie bardzo czuła i niezwykle dużo ma tych pikseli, no to możemy przeskoczyć ludzkie oko, nie ma z tym problemu. Oblicza się, że szacuje się, że ludzkie oko odpowiada mniej więcej 200 megapikselom. Tak? To, co potrafi zrobić ludzkie oko, nieuzbrojone w jakieś dodatkowe narzędzia, to jest tak jakby 200 megapikseli, czyli poziom, który niektóre technologie wizualne już dzisiaj osiągają. Co prawda jeszcze tam jest kwestia gęstości, znaczy ile tych pikseli na poszczególny centymetr czy tam milimetr przypada. Trochę to tak jak ich z dywanem, czyli ile węzełków, ile supełków na centymetr kwadratowy. Im więcej, tym lepiej. No ale tak, bo to jest jedna rzecz, czyli to jakby ta doskonałość widzenia, patrząc z punktu widzenia ostrości, to jest jedna sprawa.
Znaczy mówimy o zmysłach.
Ale mnie ciągle najbardziej intryguje ten moment, kiedy na przykład zakładasz okulary po to, żeby latać dronem i w momencie, kiedy latasz dronem, to twoje ciało reaguje na prędkość tego urządzenia. Próbujesz jakoś skorelować z tą prędkością, natomiast prędkość, faktyczna prędkość twojego ciała pozostaje w tym momencie gdzieś na poboczu. I teraz ten eksperyment, który zrobili Amerykanie, to jest eksperyment, który polega na tym, że jednym, przykładowo, to jest tylko to kryterium prędkości, przykładowo, jednym okiem lecisz 100 na godzinę, bo lecisz dronem, a drugim okiem idziesz sobie spacerkiem albo stoisz. No to jest schizofrenia. Albo to jest jakieś pomieszanie zmysłów, bo do tego mogłoby to doprowadzić. Nie? To znaczy, że kiedy odbierasz tym samym zmysłem jednocześnie zupełnie wykluczające się sygnały i jednocześnie musisz nad nimi jakoś zapanować poznawczo.
No ale to poczekaj, to jeszcze możemy dołożyć do tego jeszcze jeden element zmysłu słuchu, ponieważ w tych okularach, oczywiście teraz mieszamy troszeczkę porządki, bo z jednej strony mówimy o zastosowaniach militarnych, specjalistycznych, z drugiej strony mówimy o elektronice...
Ale wiadomo, że wszystko z wojska później trafia do cywila.
Elektronice użytkowej. No to te obietnice na przykład okularów googlowskich są takie, że one będą nie tylko rozszerzały nasze widzenie i dodawały różnych parametrów temu widzeniu, ale także będą nam szeptały do ucha. I to jest kolejny element. To znaczy z jednej strony uszy będą otwarte na to, co się dzieje dookoła.
Czyli jakbyś nie wiedział, co widzisz, to ono ci powie, co widzisz.
Rozmawiamy, nagrywamy.
Tak, ale z drugiej strony w oprawkach z tyłu do ucha przez kość, tak, najprawdopodobniej dochodzi do ciebie konkretny dźwięk na temat informacji, które potrzebujesz.
No, niekorzystne jest to, żeby wykluczyć smartfon, znaczy nie sięgać do smartfona.
Tak, tak.
Tylko mieć wszystko, ewentualnie dotknąć oprawek okularów i no one wtedy albo robimy zdjęcia, albo
nawet nie dotknąć. Wystarczyłoby w tym przypadku podać jakąś komendę głosową. No, Sundar Pichai, CEO Google'a, mówił...
Pan prezes,
tak. Zapisałem sobie, że okulary, które Google tworzy wspólnie z Samsungiem, nie tylko pozwalają lepiej widzieć, ale lepiej rozumieć świat.
No,
wszyscy obiecują.
Nie, tak, no oni tak, wszędzie wciskają też sztuczną inteligencję. Po prostu
tak,
chodzi
oczywiście
o to, że to nie może być widzenie, nad którym ty panujesz, tylko to może być widzenie, które jest interpretacją wykonaną przez sztuczną inteligencję po to, żeby cię namówić do pewnej wizji świata. Mhm. Oj, to wizja akurat też nie jest bez przyczyny. No, ale to ja się nie dziwię. Wyobrażam sobie nawet to w ten sposób, że te okulary dostaniesz za złotówkę, pod warunkiem, że zgodzisz się na warunki użytkowe, które będą polegały na tym, że widzisz przez ten filtr, który ci zaproponuje.
I wszyscy widzą, znaczy operator widzi to, co ty widzisz i analizuje to, co ty widzisz, doprowadza.
I to jest prawdziwa
ile
cena za te
okulary. Ile uwagi poświęcasz wzrokiem na jakie towary, produkty,
tak jest.
Czas temu, a zatem hipertargetowanie reklam.
Zgadza się. Ostateczne narzędzie uczenia się tego, kim jesteśmy w sensie fizjologicznym? Bardzo być może.
Chyba tak.
Bardzo być może, bo trudno sobie wyobrazić jeszcze bardziej intymne i pracujące w trybie ciągłym narzędzie niż właśnie takie okulary. Jedyne, co mnie jakoś może pocieszać, to że mielibyśmy go dość, bo wyświetlałoby reklamy w międzyczasie. Znaczy jakby przerywałoby nam obrazek i wyświetlałoby reklamy.
No to byłby, ja chciałem powiedzieć o tym później, ale skoro powiedzieliście o tym teraz, to powiem wcześniej i skończymy audycję po prostu wcześniej, będzie, by mogli iść do domu. A tak poważnie, że wydaje mi się, że to rzeczywiście byłby moment zwrotny. Gdyby te okulary stały się czymś powszechnym i stąd też moje obawy w związku z tą technologią poważne. Mam też inne, ale to kwestie prywatności na przykład, o której się dużo w tym kontekście...
Tak jak wspomniałem, kolega ma konspekt.
Mówi, tak. Że to byłoby pewne domknięcie, to znaczy jeżeli mówimy o tym wielokrotnie w cyberjadzie i nie tylko w cyberjadzie, że AI zeskanowało świat cyfrowy, właściwie nakarmione światem cyfrowym, światem, który my wcześniej wygenerowaliśmy naszymi mailami, naszymi postami, naszymi artykułami, naszymi książkami.
I wszystkim tym, co było analogowe, stało się cyfrowe w międzyczasie.
Dokładnie, co udało nam się i zdążyliśmy, chcieliśmy lub nie zeskanować. To tutaj mielibyśmy do czynienia z danymi, które pochodzą z naszego bezpośredniego udziału kontaktu ze światem. Czyli mamy skan, ponieważ nad zdjęciem, nad fotografią, nad filmem, który wykonujemy, panujemy do jakiegoś stopnia przynajmniej.
Tak, jest to
świadomy, intencjonalny gest. Czasami robimy tych zdjęć za dużo, tych filmów za dużo, czasami w nieodpowiednich momentach, czasami wysyłamy w nieodpowiednim, to wszystko się zgadza. Natomiast mimo wszystko musimy intencjonalnie, musimy wyciągnąć ten telefon, musimy zrobić zdjęcie, musimy nagrać film i coś z nim później zrobić. Natomiast tutaj mielibyśmy do czynienia z sytuacją pod tytułem idziemy i świat jest skanowany razem z nami.
W czasie rzeczywistym.
Tak. I to jest rzeczywiście kolejny poziom, wydaje mi się, który mógłby popchnąć ten świat, tą dystopię cyfrową w takim bardzo niebezpiecznym kierunku. Jeżeli dodamy do tego rzeczy, które już w tej chwili wiemy na temat prywatności, na temat tego, w jaki sposób te obrazy z tych na razie niewielu jeszcze okularów trafiają, do kogo trafiają, co się z nimi później dzieje, no to myślę, że mamy rzeczywiście wizję taką dość nieciekawą.
Tak, bo do tego, ja w zasadzie poszedłbym jeszcze bardziej, dodając jedną rzecz, mianowicie, że to wszystko przecież może być utrwalone, nagrane, przechowywane i na tej podstawie mogą być wyciągane wnioski. To znaczy, jeśli dzisiaj mamy takie prymitywne metody śledzenia na zasadzie byłeś tam, bo lokalizacja cię zdradza, dzwoniłeś do tego, bo mamy twoje billingi, albo wysłałeś maila tu i ówdzie, to w przyszłości, gdybyśmy wzięli pod uwagę te okulary, dodamy do tego taką wiarygodną wizualnie fakturę tych wszystkich czynności, która może być w ogóle nadrzędna wobec tych pozostałych. No bo nagle się okaże, że to jakby skanowanie rozbite na poszczególne elementy staje się holistyczne w momencie, kiedy zaczynamy patrzeć oczyma tego podmiotu, tej konkretnej osoby.
Mamy jakiś obraz tego, jak to może wyglądać, ponieważ na tym poziomie społecznym, na poziomie tego, jak wyglądają na przykład nasze miasta, mamy samochody, które jeżdżą i skanują te miasta, dzięki czemu my dzisiaj możemy...
Dzięki czemu płacimy za parking.
to też, ale dzięki czemu możemy kliknąć aplikację i zobaczyć, jak wygląda, tak? Spuścić ludzika, który pokaże nam, jak wygląda fasada konkretnego budynku.
Fasada
gdzie
elewacji.
Wiedziałem, że będziesz miał ochotę to powiedzieć. Fasada elewacji, tak. Jest też druga wersja tej opowieści, ale może darujmy sobie. Więc wiemy, jak to może wyglądać, natomiast jeżeli teraz pójdziemy dalej i wyobrazimy sobie, że mówimy o sytuacji pod tytułem my w miejscach, no w każdym właściwie miejscu, w miejscach zupełnie, totalnie, całkowicie prywatnych, no to problem wydaje mi się jest dużo, dużo poważniejszy.
To prawda, do tego stopnia poważny, że może to jest moment, kiedy powinniśmy nabrać powietrza i chwilkę się zrelaksować.
Cyberjada w Radiu Lublin.
Cyberjada, której odcinek poświęcony jest czemuś, co zaczyna się na O. Sponsorem odcinka jest literka O, jak okulary.
Tak jest. Dzisiaj rozmawiamy o okularach, ale nie takich zwykłych okularach, tylko o okularach, które są, jak obiecują twórcy, inteligentne, czyli podpowiadają nam różne rzeczy i będą nam podpowiadać coraz bardziej precyzyjnie. Niektórzy twierdzą, że jest to rewolucja, kolejna rewolucja po rewolucji internetu, mediów społecznościowych i AI-a.
Dzisiaj... No, w tych działach marketingu pracuje po parędziesiąt tysięcy ludzi, to jest, wiesz...
Tak, zgadza się.
Tak, jeśli chodzi o reklamę, to jest jakby osobny też temat, znaczy osobny.
Jak to opowiedzieć?
Jak opowiedzieć? I to,
jak nas
bardzo
przekonać?
Lubię czytać reklamy, jak mówimy o poszczególnych gadżetach, jak to jest, jak te wizje wywołane tutaj Zuckerberg wcześniej, prawda, no to ono, jak sobie przypominamy, jaką rewolucją miała być Metaverse.
Metaverse, prawda? To, najrewolucyjniejszą z rewolucyjnych.
To było po prostu... No, to już było...
Nasze życie nigdy nie będzie takie samo.
To była po prostu meta-rewolucja.
I dzisiaj już o metaversie nikt nie mówi. Jest kolejna...
Nie, no mówi się, że utopiono kilkadziesiąt miliardów. Mówi się jednak. No, nie przesadzaj, że się nie mówi.
No chyba, że tak. No i kolejna zabawka, którą no, trzeba sprzedać. Nie? I to jest... mówiliśmy tutaj o tej o prywatności i kontrfaktyczność. Znaczy, ten problem jest, za chwilę o nim więcej, ale jak na to reaguje reklama, jak na to reaguje PR, to slogan dla okularów Mety brzmi następująco, cytuję, zaprojektowane z myślą o prywatności, kontrolowane przez ciebie. Koniec cytatu.
Piękny.
Czy macie jakieś jeszcze... pytania?
Nie, mnie przekonało.
No to szwedzkie gazety, svenska Dagbladet i Göteborgs Posten, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, mówią...
Göteborg.
Mówią, szybko sprawdzam. Przeprowadziły bardzo zakrojone na szeroką skalę śledztwo dziennikarskie właśnie w kontekście okularów od Mety i w kontekście tego, w jaki sposób dane z tych okularów trafiają w różne miejsca i co się z nimi dzieje. Jeden przykład to jest
czyli
przykład...
Czyli kto widzi to, co ja widzę.
Tak, dokładnie. To jest przykład pracowników firmy Sama.
A ty tego nie wiesz.
Z Nairobi w Kenii. Pracownicy, których zadaniem jest filtrowanie, sprawdzanie różnego rodzaju danych. Jest to dość ciężka praca.
Ale akurat znaleźli pracowników, współpracowników w Kenii. To jest jakby chyba...
Dużo tak. Oni
lepiej widzą? Na czym polega ten kontrakt?
Nisko opłacani. Do tego muszą oczywiście podpisywać klauzule zakazujące opowiadania osobom trzecim o tym, co się dzieje w pracy, ale mimo wszystko dziennikarzom udało się dotrzeć do tego rodzaju informacji. No i pierwsza rzecz, która się pojawiła, to jest informacja, wedle której ci pracownicy mają dostęp do niezwykłych, i zgłaszają to swoje pracodawcy, bezpośrednim przełożonym, mają dostęp do bardzo intymnych danych wizualnych z tych okularów, czyli danych, które dotyczą numerów kart kredytowych, ale zupełnie intymnych sytuacji, które możemy sobie wyobrazić, robimy w okularach.
Na przykład ktoś sobie robi kanapkę.
Na przykład i nie tylko. Po tych artykułach, po serii tych artykułów Meta natychmiast zrywa współpracę z firmą Sama. Pracę traci około 1000 osób, ponieważ ta firma jest niejako postawiona do wykonywania tego konkretnego zadania, na co Meta mówi, że Sama po prostu nie spełnia wysokich standardów tejże Mety.
Rozumiem, że kenijscy prawnicy nie mają szans z Metą.
No właśnie, mamy tu oczywiście wiele różnych wymiarów, ekonomiczny, polityczny, kolonialny, wiele innych. Natomiast to, co, żeby nie rozciągać tego za daleko, mamy też niedużo czasu, ten, który wydaje się najistotniejszy z naszej perspektywy takiej mediologicznej patrząc, no to jest ten problem prywatności. Znaczy tego, co będzie się działo z danymi, które są trudno sobie wyobrazić bardziej wrażliwe dane niż dane, które pochodzą bezpośrednio z tego, co widzimy na co dzień, jeżeli one są niekontrolowane. To nie są zdjęcia, to nie są filmy, to jest nagrywanie, tak, możliwe nagrywanie tego, co się dzieje przed naszymi oczami właściwie cały czas.
Tak, złożyli dwa pozwy użytkownicy. W jednym twierdząc, że nie mieli pojęcia, że takie nagrania zostały wykonane. To jest pozew sądowy, w drugim wykazywali, że nie wiedzieli, że ich materiały wideo były udostępniane przez firmę do przeglądu.
No tak, nikt przy zdrowych zmysłach by się nie zgodził na taki eksperyment, no chyba że...
No tak, ale wysokie standardy wcześniej, że wysokie standardy Mety...
Tak, ale wiecie, w interpretacjach tego konkretnego case'u, bo ja też kiedyś o tym czytałem, uderzyło mnie to, że w zasadzie Facebook był z tego powodu niezadowolony, że po prostu wychodziło na to, że ludzie patrzą na nieprzyjemne rzeczy, że jakby, ta, jakby to, co widzę, to na co patrzę, nie jest do końca takie zgodne z oczekiwaniami firmy na temat tego, co my, na co powinniśmy patrzeć.
Źle
ona, ona chciała, tak, dokładnie, źle patrzysz, źle widzisz.
Źle widzisz.
Znaczy źle widzisz, to jest twój problem, a źle patrzysz, to my ci w tym jakoś naprostować ci to, naprostować ci to patrzenie. Ja rozumiem, że to jest ten rodzaj apetytu komercyjnego, który będzie polegał na tym, że do tych okularów będzie można w przyszłości wlać, tak jak kiedyś wlewano przez telewizory, po prostu wspaniałą, słodką, kolorową papkę, która, w której nie będzie problemów, nie będzie żadnych jakby nieścisłości i szarości. Wszystko będzie podkoloryzowane.
Wszystkie, no. te, wszystkie te dane oczywiście były robione w celu tworzenia danych treningowych do sztucznej inteligencji.
No
czy
tak.
to tutaj, czy brzydkie, czy ładne, czy prawda, wykorzystają wszystko. Sztuczna inteligencja strawi wszystko. Przeżuje, przetrawi, przetworzy.
Mnie się wydaje, że to jest rzeczywiście moment, moment dość, dość ważny, bez względu na to, jak będziemy interpretować te dane dotyczące sprzedaży. No ja na przykład nie znam, nie mam wśród bliższych ani dalszych znajomych, rodziny, osoby, która miałaby takie okulary. Co jest w jakiś sposób, nie wiem, jak jest u was, czy macie jakiegoś gadżeciarza, sąsiada lub znajomego lub znajomą, którzy mają inteligentne okulary, bo je już można kupić.
Ja mam sąsiada spawacza, ale to trochę inne okulary.
To inne okulary, nie, nie takie inteligentne. Można je już dzisiaj kupić różnego, tak, mówimy o różnych okularach od różnych firm ze sztuczną inteligencją. Okulary, które kosztują 1500-2500 zł, mniej więcej taki jest przedział cenowy tych, tych okularów. Więc to nie są jakieś zawrotne kwoty, to nie jest też tak, że to jest, ta technologia jest jeszcze niepopularna, ponieważ jest bardzo droga. 2500 zł na przykład za telefon wiele osób jest w stanie zapłacić, nie ma z tym większego problemu. Natomiast wydaje mi się, że to jest moment zwrotny w tym sensie, że w tej chwili uczymy się, a właściwie jesteśmy uczeni, znaczy big techy poprzez te reklamy, poprzez konferencje, poprzez różnego rodzaju inne praktyki uczą nas kolejnego urządzenia. Są tablety, mamy laptopy, smartfon był rzeczywiście, w XXI wieku stał się urządzeniem rewolucyjnym. To musimy przyznać, że nie ma drugiego takiego urządzenia. I teraz pytanie, czy nie jesteśmy na jakim, w jakimś takim momencie zwrotnym w tym znaczeniu, że próbuje nam się wmówić, że teraz potrzebujemy inteligentnych okularów i że to będzie kolejna rewolucja, której, jeżeli nie weźmiemy w niej udziału, no to będziemy z tyłu.
Po raz kolejny zostanie.
Po raz kolejny.
Siła perswazji, no, na tym jest zbudowana reklama, język perswazji reklamowej. Który nami rządzi.
Moim zdaniem to jest o tyle kluczowy moment, że jeżeli teraz jako społeczeństwa szeroko rozumiane nie nauczymy się, czym jest ta technologia, czy nie wymyślimy jakichś praktyk z nią związanych, to będziemy mieli problem. Podobny, który mamy ze smartfonami. To znaczy smartfonów się nie nauczyliśmy, wydaje mi się. Stały się one urządzeniami, które przyklejają się do naszych rąk, stają się urządzeniami, z którymi mamy problem w kontekście na przykład dzieci. Wielokrotnie w Cyberjadzie o tym mówiliśmy.
Masz na myśli to, że myśmy się nauczyli smartfonów tak, jak chcieli tego producenci,
tak,
a nie
to mam
tak,
na myśli.
Jak powinniśmy
dokładnie,
się
dokładnie
nauczyć.
To mam, dokładnie to mam na myśli. I teraz
a jako rządzą nami, tak? Ten język reklam, język perswazji.
I teraz zamiast uczyć się od początku tej technologii, to my niejako post factum my widzimy zagrożenia, widzimy to, w jaki sposób...
Ale już jest za późno.
Ale już jest za późno i musimy wprowadzać, tak, czyli musimy wprowadzać bardzo czasami radykalne...
Czyli zobaczcie, uczenie się, czy z jednej strony, kiedy mówimy o uczeniu się, to jest takie oświeceniowe, że hasło, że nasza świadomość jest coraz większa, wiemy jak unikać, co jest dobre, do czego dążymy, mamy cele wyraźne i środki, drogi, które prowadzą do ich realizacji, ale z drugiej strony, i to chyba nam pokazuje życie, praktyka, że to jest uczymy się na błędach. Metoda prób i
właśnie,
błędów
żebyśmy się,
to jest niestety nieunikniony sposób
się, tak, tylko
i rozumienie uczenia
jasne,
się.
Jasne, że tak, że
na drodze
kultura to jest w ogóle zawsze przestrzeń, gdzie negocjujemy rzeczy. Tak? Znaczy są producenci, którzy mają swoją wizję, są obywatele czy konsumenci, którzy próbują mieć troszeczkę inną wizję. Tak. Czasami to się udaje bardziej, czasami to się udaje mniej. Ja też mam takie poczucie jak Przemek, że w przypadku smartfonu smartfonów, to myśmy raczej tę walkę jako społeczeństwa...
Przegraliśmy.
No może nie tyle przegraliśmy, ale na pewno
nie wygraliśmy.
Na pewno nie wygraliśmy. O, tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że nie wygraliśmy. Natomiast w przypadku... Chodzi o to, że w przypadku tego typu gadżetów jak okulary, które są telewizorem postawionym 3 centymetry od oka.
Dokładnie.
Czy nawet 2 centymetry od oka i wyposażonym w kamery i cały szereg różnych sensorów, ta walka z góry będzie jakby dużo bardziej trudna. Nie?
Dokładnie.
Znaczy, opanować się wobec takich bodźców, które są tak sugestywne i tak silne, będzie niezwykle trudno. Dlatego... To znaczy bez jakiegoś takiego krytycznego przygotowania. Bo rozumiem, że właśnie tacy nieuzbrojeni w technologię użytkownicy być może mieliby jakieś szanse, ale my po latach prasowania przez poprzednie technologie jesteśmy w pewnym sensie zupełnie bezbronni.
Dlatego wydaje mi się, że ta praca rzeczywiście krytyczna musi się odbyć najpierw na poziomie koncepcyjnym, tak mówiąc, bardzo, bardzo enigmatycznie.
Czyli musimy wymyślić
Ja będę bronił tego. Mojej tezy tego, co to jest uczenie się, że Przemek mówi na poziomie koncepcyjnym, znaczy my najpierw siadamy, zastanawiamy się. To jest takie użyję tego słowa oświeceniowe, takie intelektualne. Coś musimy przerobić, przepracować mentalnie. Jakąś przeprowadzić dyskusję, argumentację.
A ty sugerujesz, że?
A tu, że nie, że najpierw robimy błędy, topimy się, grzęźniemy.
No tak jest wielokrotnie.
Krzywdzimy siebie, innych, żeby się zorientować, halo, a to coś
bardzo
źle,
często,
więc spróbujmy inaczej.
Bardzo często tak jest błędów. I wydaje mi się, że jest szansa na to, żeby w tym przypadku tak nie było. No, jak przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, zrobiłem konspekt, jak już wiadomo, tak Piotr wszystkim powiedział. Ale też migała mi informacja o tym projekcie rządowym, o rozporządzeniu ustawy o całkowitym zakazie korzystania ze smartfonów.
Tak, to jest coraz cieplejsza sprawa.
W szkołach podstawowych, czyli absolutny zakaz smartfonów w szkołach podstawowych, nie tylko na zajęciach, ale też na przerwach, na WF-ach, w miejscach, w których gra się w piłkę i tak dalej.
Że niedawno to było wyśmiewane, czy to parę lat temu.
My rozmawialiśmy o tym kilka miesięcy temu w Cyberjadzie, sami się nad tym zastanawialiśmy, jak to robić, także w kontekście mediów społecznościowych, komu dawać, komu. Czyli mówimy o sytuacji, w której dzieciaki 14-letnie, tak? Kończy się podstawówkę teraz, jak się ma 14 lat, nie powinny, jakby prawnie będą miały zakaz skorzystania z telefonów komórkowych, ze smartfonów w szkołach. I jeszcze jedna rzecz mi w tym samym czasie mignęła. Jedna z piosenkarek żaliła się na TikToku, polskich piosenkarek, że grała chyba jako support jakiegoś innego artysty zagranicznego i ktoś przyszedł na ten koncert wcześniej i była bardzo oburzona tym, że ktoś zamiast słuchać jej koncertu scrollował telefon. I tak sobie pomyślałem, że...
Co nauczyciele mają.
Nauczyciele.
Ja bym wrócił na chwilkę, jeśli pozwolicie, do tego momentu oświecenia, bo znów interpretując ten termin nie na tym poziomie takim filozoficzno-społecznym, tylko bardziej na takim dosłownym fizjologiczno-perceptualnym, to oświecenie rzeczywiście, to w pewnym sensie wracam też do tego wątku z samego początku audycji, kiedy mówiliśmy o tym, że wzrok jak jedyny jest taki niewspółmierny, to znaczy jest nieinteraktywny, nie możesz wzrokiem za dużo zdziałać, natomiast możesz bardzo dużo się dowiedzieć wzrokiem, tak? Czyli download jest maksymalny, a upload jest znowu zminimalizowany. I zobaczcie, że pewne intuicje popkulturowe związane z niebezpieczeństwem oświecenia i okularów zarazem się pojawiły. To są okulary przeciwsłoneczne i ich nadużywanie w sytuacjach, kiedy na przykład nie świeci słonko. Ludzie chodzą, bo nie wiem, ja bym to interpretował posługując się jakimiś tam archetypicznymi sposobami rozumienia tego sprzętu, że to jest jakaś niechęć przed tym, że ktoś nam zajrzy do wewnątrz, tak, że ktoś
tak. Zobaczmy,
i nam ukradnie.
Też swego czasu o słuchawkach, prawda?
Ten sam problem.
I to jest ten sam znak, informacja, halo, uwaga, nie zakłócaj, nie przeszkadzaj mi.
Tak, i nie kradnij jednocześnie, czy nie wyjmuj. Tak. Nie wyjmuj. No i
to jest akceptowalne, już przyjęte, tak? Skoro skoro widzimy osobę w słuchawkach, że nie możemy właściwie ani ją o cokolwiek zapytać, ani do niej podejść. No to
tutaj sytuacja będzie
wejść w interakcję.
Tutaj sytuacja będzie dużo gorsza, ponieważ jeżeli zobaczymy kogoś, kto ma na sobie smart okulary, a to będzie widać, ponieważ te kamerki...
Ale niekoniecznie, wiesz, no niekoniecznie.
No poczekaj, ale zakładam, że na razie widać, to możemy w ogóle nie chcieć rozmawiać z taką osobą, bo to jest sytuacja pod tytułem ktoś podchodzi do nas i
ale możemy
pokazuje
być,
nam...
Wtedy
ale
możemy
ja,
być,
ja, bym,
nas
ja bym powiedział jeszcze dalej bym poszedł. To znaczy tak, wyobraźmy sobie następującą sytuację. Macie okulary, macie w okularach kamerkę, jednocześnie ta kamerka transmituje wam do tych okularów jakiś obrazek, ale wy sami nie widzicie tego, co wy sami widzicie, tylko widzicie to, co widzi kamerka. Czyli na przykład ten okular staje się ciemny, no bo jest zasłonięty tym obrazem, który wam wyświetla. I wtedy widzę to na dwa sposoby. Po pierwsze, ty jako widzący nie masz władzy nad tym, co widzisz. A po drugie, ta osoba, która jest widziana, czyli świat zewnętrzny, przestaje mieć jakikolwiek wpływ na twoje widzenie realne. Nie? Znaczy widzisz, ale nie to, co faktycznie istnieje, tylko to, co zostało dla ciebie wyprodukowane przez te okulary. Jeżeli sobie zamkniemy wzrok w ten sposób, to będzie chyba najbardziej radykalne, poznawczo działanie medialne, jakie w ogóle kiedykolwiek istniało.
Tak, dlatego powinniśmy bardzo, 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 bardzo poważnie przemyśleć.
Tak, powinniśmy zrobić właśnie. No i taki mamy moral dla wszystkich Państwa, którzy zastanawiają nad tym, w jakim sklepie i za ile kupić te okulary. My na razie pozostajemy przy naszych okularach.
Korekcji.
Najwyżej się powymieniamy między sobą, jak nam się troszkę znudzą. To była audycja Cyberiada, w której mówili dla Państwa
Jan Chudzik,
Przemysław Wiatr,
Piotr Celiński. Audycję zrealizował Krzysztof Myśak. Pięknie dziękujemy. Słyszymy się za tydzień, natomiast w międzyczasie zachęcamy Państwa do odwiedzin archiwum naszej audycji na stronach Radia Lublin. Do usłyszenia.
Cyberiada w Radiu Lublin.